Ładne kwiatki.
Kwiatki jak kwiatki, ale jak tam grzybki. Michał Konkel, Słowiański Zielnik w naszym studiu. Dzień dobry. Wczoraj byłeś z większą grupą na grzybach. No i jak tam zbiory, proszę pana?
No, nie było tak, żebyśmy wszyscy z pełnymi koszami przyszli, ale grzyby były. I to dopisały dość mocno. Wiele gatunków żeśmy zobaczyli, obejrzeli dokładnie i opowiadałem razem z Elą, opowiadaliśmy o ich właściwościach. Także tak, grzyby są.
To już właściwie będzie standardowe pytanie co dwa tygodnie. Jak tam było na grzybach, tak? Wiosną też będziecie zbierali grzyby, taką późną wiosną. Znaczy...
Oczywiście, tak. Grzyby to jest sport na cały rok. Zresztą tak samo jak zioła.
Bo co wy tam o tej porze roku zbieracie? Uszaki zbieracie, tak?
Uszaki zbieramy, trzęsaki zbieramy, zbieramy płomiennice, jeżeli się trafią, zbieramy oczywiście boczniaki, czarki. Aha. To z takich bardziej standardowych gatunków, ale mamy też oczywiście całą taką gromadkę naszych ulubionych grzybów typowo nadrewnowych, czyli chłup. I tam mamy chłubiaki, mamy czyrenie, mamy różnego rodzaju wrośniaki i tego typu grzyby.
I co wy potem z tymi grzybami robicie? Tak? Jest większa grupa, tych grzybów nie za dużo, rozumiem, ale można z nich zrobić jakąś potrawkę albo jakąś maść, krem, nie wiem, cokolwiek.
Tak, no jeżeli chodzi o trzęsaki czy na przykład kisielnice, to są grzyby, które mają dość ciekawe właściwości, jeżeli chodzi o regenerację skóry, o odżywienie skóry i są wykorzystywane w takich przepisach zielarskich jako źródła do kosmetyków, tak? Więc fajne tutaj te grzybki. One są delikatne, więc bardzo łatwo je przerobić na jakąś maść, na jakiś kremik. A jeżeli chodzi o wrośniaki czy chuby, no to standardowo podwójny ekstrakt, tak? Czyli część grzybów do gotowania, druga część do nalewki, potem to wszystko się łączy, no i potem taką osłabioną naleweczkę się pije.
Przyznam, że jeszcze nie byłem na takim przyjęciu, na którym piłoby się nalewkę z chuby. Różnie to bywało, ale... A pan Piotr śmieje się, uśmiecham właściwie. A, jak to na grzybach? Przecież wczoraj nie byłam handlowej niedzieli.
No nie było, dlatego żeśmy poszli do lasu i bez pośredników zbieraliśmy.
Jak smakuje nalewka z chuby? O, to jest pytanie w takim razie?
To zależy z jakiej, ale bardzo często są to grzyby nie jednak gorzkie. Więc no jest, powiedziałbym delikatnie,
jak
mocno wytrawna.
Jak lekarstwo, rozumiem.
Tak, ona nie ma smakować, ona ma działać. Tak?
Na co ma działać?
No to też zależy od chuby, ale w zależności, znaczy w sumie większość grzybów będzie miała w sobie polisacharydy, na których nam będzie zależało. Tutaj nie mówimy o samej nalewce, tylko o ekstrakcie podwójnym, bo w samej nalewce tych polisacharydów byłoby mało. No i te polisacharydy będą działały modulująco na naszą odporność, tak? Czyli jak mamy za wysoką, to nam troszeczkę obniżą, a jak za
niską. Jakiej jakości były te grzyby, które... Bo ja oglądałem w mediach społecznościowych filmik z naszej wycieczki i widziałem, jak wygrzybywaliście tam spod śniegu te grzyby. One były tym śniegiem, no może nie zasypane bardzo, ale przyprószone, bo on już topnieje.
Troszeczkę topnie.
Jak taki grzyb spod śniegu wygląda? On nie jest nasiąknięty wodą? Przemoczony?
To wszystko zależy od tego...
chyba to nie, tak?
Tak, no to wiesz, że to wszystko zależy od tego, kiedy ten grzyb tam urósł i co to za grzyb jest. Jeżeli to są chuby, no to i jeszcze rosnące kilka lat, to im nic nie jest. To nie ma problemu, możemy spod śniegu, jak gdzieś tam jest przysypane, to sobie wybierać. Natomiast jeżeli byłyby to na przykład boczniaki czy płomiennice i mieliśmy tutaj, właśnie wczoraj udało się kilka boczniaków zebrać, znaczy zebrać, raczej pokazać niż zebrać właśnie, bo były to boczniaki, które się pojawiły na świecie, zanim te śniegi i mrozy przyszły i one już były takie, no nie najlepszej jakości, natomiast dało się rozpoznać dalej, że to boczniak, więc można było pokazać, że boczniaki zimą
też
w Polsce
proszę bardzo.
Rosną.
Nie tylko w hipermarketach tak boczniaki jest, można tak kupić, jest. Nie tylko można wyhodować w domu, ale też można pójść do lasu.
Dokładnie.
I nasze polskie leśne z czystego lasu przynieść. Mieliśmy wrócić, tak, mówiliśmy o tym dwa tygodnie, mieliśmy wrócić do octów. Rozmawialiśmy o octach, które można zrobić, wyprodukować sobie ocet domowy, ocet jabłkowy.
Tak
na przykład nie wystarczyło nam czasu, żebyśmy opowiedzieli o nalewkach octowych, tak to nazwijmy, tak?
Maceratach, w sumie tak to powinno się nazywać.
Maceratach z octu.
Wyciągi octowe.
Octowe. I to jeżeli pozwolisz, do tych octów wrócimy, ale zanim wrócimy do octów, no to pani Ela pana bardzo pozdrawia. Ela
Pozdrawiam.
B, która jest zachwycona oczarem. W Gdyni rośnie oczar w Parku Centralnym. No z parku to chyba nie można oczaru wyrywać, ale co wiemy na temat krzewu oczar, proszę pana? Takie jest pytanie.
to jest to między innymi drzewo, które będzie miało bardzo ciekawe właściwości wzmacniające i uszczelniające naczynia krwionośne. To jest jedna z takich rzeczy. Będzie działać przeciwzapalnie, będzie działać ściągająco, będzie działać lekko przeciwkrwotocznie. To też zależy, którą część rośliny weźmiemy. Te działania ściągające, przeciwzapalne, przeciwkrwotoczne to raczej będzie kora oczaru, natomiast kwiat oczaru tutaj będzie raczej działał na wzmocnienie i uszczelnienie naczyń krwionośnych.
A ja zawsze za każdym razem się dziwię, że pan tak na wyrywki, tak? To pada hasło oczar. Proszę bardzo, wiemy coś o oczarze. No ale to szczegółowe zastosowanie, to tak, należy się skonsultować, sięgnąć do źródeł, do lektury.
Najlepiej sobie poczytać monografię oczaru. Tam będą wypisane i wszystkie związki, i dawki. To oczywiście właśnie tak jak mówisz, jak się do mnie ktoś zwraca z opowiedzeniem, jak działa jakaś roślina, no to kilka wskazań zawsze będę miał. Mhm. Ale to nie jest tak, że ja na temat każdej rośliny znam wszystkie związki, jakie w niej występują i wszystkie właściwości. Chociaż w sumie tak powinno być, ale jeszcze tego nie znam. Mhm. Muszę mieć jeszcze trochę czasu, żeby się do tej głowy wszystko tam wpakować. Ale wiem, gdzie tego szukać. Dlatego mówię, że monografia i tam będzie na pewno wszystko bardzo ładnie
rozpisane. Oto jest pytanie, gdzie tego szukać, bo w internecie, tak, gdy wpiszemy hasło zioła wiosenne, letnie, takie, otrzymamy pełną stron, wydaje się, że pełną źródeł. Mhm. Jakie źródła są pewne, a jakie źródła są niepewne?
No właśnie. Znaczy, ja może tak ogólnie powiem, jak do tego podejść, bo faktycznie tych informacji w dobie internetu jest mnóstwo i teraz właśnie, jak rozpoznać...
Jest coś... mnóstwo początkujących zielarzy, domowych zielarzy, którzy chcą się pochwalić tą swoją pasją, ale są na początku drogi, w dobrej wierze nawet coś
i napiszą. I może być tam właśnie niedokładność. Ja już nie mówię o czymś, że ktoś tam coś specjalnie pisze, ale właśnie te niedokładności. Nie. Więc po pierwsze, jeżeli interesuje nas cokolwiek, to powinniśmy sięgać do więcej niż jednego źródła i konfrontować, i sprawdzać, czy dana informacja, która nas zaciekawiła, będzie się pojawiała u innych. No i właśnie ważne też, żeby zobaczyć, u kogo się pojawia. No bo jeżeli za każdym razem ta sama informacja będzie się pojawiać, a będziemy mieć przeczucie, że to są jednak początkujący zielarze, no to może warto znaleźć kogoś innego. W polskim internecie istnieje blog już od, kurczę, nie wiem, kilkunastu, kilkudziesięciu, no może kilkudziesięciu lat to nie, ale no kilkunastu, doktora Różańskiego. Mhm. I tam są informacje zawarte właśnie odnośnie tych ziół.
To jest takie polskie zielarskie guru, tak?
Tak, to można powiedzieć, że jeżeli coś u doktora Różańskiego jest, to znaczy, że to jest. A jeżeli tego nie ma, to warto się zastanowić, zobaczyć, kiedy jest wpis. No bo wiadomo, jeżeli taki blog istnieje kilkanaście lat, to niektóre wpisy są z początku tej drogi i może się okazać, że od tego czasu coś więcej wiemy o ziołach i mogą mieć jakieś inne właściwości, może być odkryte coś nowego, a tego na tym blogu może być nie napisane, bo nie jest uzupełnione.
No i jeszcze...
Ale dla początkujących takim właśnie odnośnikiem powinno być, dobra, czytam u doktora Różańskiego, on mówi, że jest tak, tak, tak i tak, a tu mi mówią, że jest inaczej. To warto się zastanowić, czy to inaczej to ma sens, czy nie. Są oczywiście strony już takie bardziej naukowe, gdzie można poszukać aktualnych badań na temat roślin. To najczęściej będzie niestety język angielski, no ale w dzisiejszych czasach możemy sobie spokojnie takie dokumenty przetłumaczyć i będziemy wiedzieli, o co chodzi. Jeżeli nie w całości, to przynajmniej z grubsza będziemy mieli, rozeznamy się, o co w tym wszystkim chodzi i czy to faktycznie działa tak, jakbyśmy chcieli, żeby działało.
No to proszę bardzo. No i warto jeszcze wspominamy o tym, że z tymi ziołami to ostrożnie, bo to leki. Można oczywiście coś wypić tak w domowym sposobem, że raz sobie zrobimy jakąś herbatkę i innym razem
też
inną
zależy
herbatkę.
Od zioła, nie?
Też zależy od zioła.
Bo jak
tak?
sobie weźmiemy choćby jedną herbatkę stojadu, no to w zupełności wystarczy, żeby nas zabić. Aha. Więc to musimy wiedzieć, co
myślę o tych popularnych ziołach.
Popularnych jak najbardziej.
Znamy, tak. że nie powinniśmy pić jednego zioła tak codziennie.
Tak, oczywiście. To nawet w kuracjach to bardzo często jest zaznaczone, że kuracje prowadzimy do 2 tygodni, 3 tygodni, czasami dłużej, ale to już są jakieś takie wyjątkowe rzeczy. Jeżeli nic się nie dzieje, nie czujemy jakiejkolwiek zmiany przez te 2-3 tygodnie, to raczej można powiedzieć, że kuracja nie działa. Mówię zawsze jakiejkolwiek, bo często jest tak, że zioła na początku nie będą dawały nam poprawy, a raczej pogorszenie. I to jest taki moment, kiedy ludzie odstępują od kuracji, bo mówią, no jak? Miało być mi lepiej, prawda? Te zioła miały zacząć działać i miałem być bardziej zdrowy, a nie bardziej chory. Zioła mają to do siebie, że często właśnie w tym początku zaczynają zwalczać chorobę, ale przez to, że ruszają w tym naszym organizmie różne systemy, no to możemy na tym początku naszej drogi do wyzdrowienia poczuć się gorzej. I to jest ważne, żeby wtedy nie zaprzestawać kuracji. Oczywiście kuracji dobrze ustawionej przez fitoterapeutę i lekarza i tak dalej, nie samemu.
A zioła też mają skutki uboczne?
Tak, jak najbardziej.
Bo na lekach to zwykle jest taka wielka, ogromna lista.
Z ziołami jest podobnie, one mają skutki uboczne, tych skutków ubocznych jest dużo, tylko że nie są one tak nagłaśniane. My jesteśmy tak wychowani, przyzwyczajeni do tego, że zioła to właśnie nawet nie tyle zioła, tylko ziółka, że jesteśmy, że to jest bezpieczne,
to zdrowie, tak.
Właśnie, że to jest natura, że tutaj nic złego się nie może stać. W ziołach mamy substancje lecznicze, można je nazwać w skrócie tak, jak mówimy o lekach, substancje chemiczne. I one w taki sam sposób jak leki będą oddziaływały na to, co dzieje się w naszym organizmie. I zioła wchodzą po pierwsze w różnego rodzaju interakcje, bo te substancje, które znajdują się w ziołach, będą wchodziły w interakcje z lekami, które bierzemy, z suplementami, których bierzemy bardzo często mnóstwo. Takie substancje wchodzą w reakcje z pokarmami, z napojami. To naprawdę...
Ale mówiąc substancje chemiczne, to ty teraz odbierasz, wiesz, tego kochałka magii tym ziołom, a przecież to chyba też chodzi w jakiejś mierze o efekt placebo nawet, tak? Bo jeżeli my z tymi ziołami czujemy się dobrze, chcemy być wyleczeni, no to jest dobra droga, ten nasz optymizm.
Tak jest, tylko że musimy też pamiętać, że jeżeli jakieś substancje się w danym zielu znajdują, to one zawsze będą miały jakieś działanie. I w momencie, kiedy my stosujemy je na sobie, no to oprócz tego, że wchodzą w interakcje, no to mogą też działać jedne skutecznie na tą chorobę, którą my chcemy, żeby zwalczać, ale inne, które dalej się będą znajdowały w tej roślinie, mogą działać troszeczkę inaczej. Na przykład jakiekolwiek zioło, które byśmy wzięli, 90% z tego, z ziół, które znamy, będą działały w ten czy w inny sposób moczopędnie. I teraz przyjmując zioła, które chcemy, bo nie wiem, chcielibyśmy sobie zażyć pokrzywę, jesteśmy chorzy, czytaliśmy, mamy jakąś grypę, przeziębienie, prawda? Przyjmijmy nawet, że może nie grypę, przeziębienie, tylko że anginę. O, a mamy anginę, poszliśmy do lekarza, lekarz przypisał nam antybiotyki, zgodnie z prawdą na anginę antybiotyk jest dobry.
Bo to będziesz walczyć.
Tak, oczywiście. No ale my mówimy, dobra, ten antybiotyk antybiotykiem, ale ja jeszcze sobie tutaj ziołami zadziałam, wezmę sobie pokrzywę, pokrzywa wzmacniająca, pokrzywa jest odtruwająca, no to dlaczego nie? Ale pokrzywa jest też silnie, między innymi, moczopędna, więc będzie powodowała wyrzut szybszy wody z naszego organizmu, a z tą wodą będą wypływały nasze antybiotyki.
A wypłuczemy sobie
antybiotyki. Wypłuczemy i one nie będą tak długo w organizmie, jak powinny być. Te antybiotyki bierze się co 6, co 8 godzin, prawda? Po to, żeby stężenie przez pewien dłuższy czas było cały czas równe, żeby bakterie wybić. A jak my będziemy w tym momencie dawać zioła, które będą wypłukiwać ten antybiotyk, no to będziemy tę kurację po prostu podkopywać.
Z tego być może taki wniosek, że wiara w zioła czyni cuda, ale za bardzo też nie cudujmy.
Nie cudujmy, bo naprawdę takich rzeczy może być dużo. Prosta sprawa, mamy problem z cukrem. Bierzemy już leki, które będą nam ten poziom cukru wyrównywały. Ale stwierdzimy, że okej, do tego warto, naczytaliśmy się, że morwa działa na przykład obniżająco na poziom cukru. No to leki lekami, ale ja sobie wezmę jeszcze morwę. No ale to będzie zwiększać działanie tego leku. Więc lek ustawiony odpowiednio może się okazać raptem za mocny. takich interakcji, takich połączeń między ziołami a lekami jest naprawdę dużo. Także ostrożnie.
Bo zioła to też leki, proszę to państwa. 603-06-06-06, nasz SMS-owy numer. Michał Konkel w naszym studiu słowiańskim Zielnik. A my dzisiaj mieliśmy, panie Michale, rozmawiać o octach. Tak, właśnie. A za chwilę być może uda nam się podjąć ten właśnie temat.
Ładne kwiatki.
Michał Konkle, słowiański Zielnik. Mówiliśmy o tym, żeby uważać na interakcje pomiędzy ziołami a lekami. No i pani Anna pyta, to jakich ziół unikać teraz, jak ona bierze leki na nadciśnienie? Odpowiedź jest banalnie prosta. Tych, które też zbijają ciśnienie, tak?
Dokładnie. Te, które zbijają ciśnienie i te, które wpływają na gospodarkę wodną, czyli na przykład moczopędnie, prawda? No bo jeżeli będziemy zbijać sobie z organizmu ilość wody, będziemy zagęszczać krew. No jak będziemy zagęszczać krew, to ciśnienie też będzie wariowało. Z popularnych ziół moczopędnych to mamy na przykład mniszek, mamy pokrzywę, mamy podagrycznik, mamy nawłoć, mamy pesz. To są takie, żeby tak troszeczkę tylko wymienić, ale naprawdę moczopędny, ziół działających moczopędnie jest mnóstwo, jest dużo, a przynajmniej takich, chociaż trochę mających w sobie tych właściwości moczopędnych. Natomiast jeżeli chodzi o leki, o zioła zbijające ciśnienie, no to jednym z ciekawszych jest na pewno jemioła, ale tutaj, żeby jemioła dobrze zadziałała, to musi być to macerat wodny na zimno. Jeżeli pijemy sobie nalewkę z jemioły, albo jeżeli pijemy jakieś napary czy odwary z jemioły, to ona tych właściwości obniżających ciśnienia nie będzie miała. Głuk oczywiście jest taką rośliną, która od dawien dawna była uważana za roślinę obniżającą ciśnienie. Dzisiaj już wiemy, że ona niekoniecznie obniża, ona będzie raczej regulować. Były prowadzone badania, gdzie u osób z podwyższonym ciśnieniem ten głuk działał właśnie obniżająco, natomiast u osób z niższym ciśnieniem podnosił.
Pani Anno, czyli spokojnie i rozsądnie tak do tych ziół trzeba podejść. A co powie pan Michał na temat czagi? To kolejne pytanie z zupełnie innej beczki.
Czagi?
Czagi, tak.
Już myślałem, że grzyby na dzisiaj skończone.
No tak.
No cóż. No.
To jeszcze do grzybów wracamy.
Grzyby jak grzyby, a szczególnie jeżeli chodzi o czagę, to jeden z ciekawszych grzybów, to co powiem od razu na samym początku i co zawsze przypominam, czaga u nas jest pod ochroną częściową. Więc jeżeli nie rośnie u nas gdzieś w ogródku, to musimy mieć zezwolenie na jej zebranie. To jest pierwsza rzecz. Natomiast jeżeli chodzi o jej właściwości, no to znowu, przede wszystkim polisacharydy, czyli wpływające na naszą odporność, tutaj modulująco działa na naszą odporność, będzie działał przeciwlipidowo, będzie działał uspokajająco lekko. To jest przeciwzapalnie oczywiście, to jest grzyb, który stał się u nas bardzo popularny. No ma też właściwości przeciwnowotworowe, bo pewnie też i o to tutaj w pytaniu może chodzić. Tylko, że te właściwości przeciwnowotworowe czagi są jakby na dwóch poziomach. Pierwsze to będą takie antyoksydacyjne, ogólne, czyli zanim się jakiś nowotwór wytworzy, żeby wymieść wolne rodniki. I druga sprawa, że są też badania prowadzone, gdzie na niektóre nowotwory, niektóre linie niektórych nowotworów, bo to tak trzeba by powiedzieć, czaga może działać cytotoksycznie, czyli te komórki będą obumierały, ale pamiętajcie, drodzy państwo, zawsze, że to nawet jeżeli jest świetnie gdzieś tam napisane, że jest to jakieś zioło czy grzyb przeciwnowotworowy, to niestety, ale jest to tylko i wyłącznie, przynajmniej tak z badań na razie możemy mówić, na niektóre linie, więc jednemu może pomóc, a innemu już niekoniecznie.
A czaga jest uważana właśnie za modny teraz grzyb. My często, i są takie mody, tak, że w jednym sezonie coś jest superfoodem, w innym sezonie coś innego jest superfoodem, więc też uważajmy na te mody.
Powiem tak, u nas ta czaga nigdy nie była bardzo rozpowszechniona, jeżeli chodzi o lecznictwo. Jeżeli chodzi o lecznictwo takie stricte akademickie, to w ogóle nigdy nie była brana pod uwagę. Jeżeli chodzi o lecznictwo domowe, naturalne, tego typu ludowe, nazwijmy, to też grzyb ten do XVIII wieku nie był u nas w ogóle znany. Dopiero później ze wschodu przyszła może nie tyle moda, ale przyszły informacje, że ten grzyb jest wykorzystywany i zaczęto z niego korzystać. Jest to jeden z wielu grzybów, ciekawy, ale moim zdaniem wcale nie najfajniejszy, więc są inne, lepsze, ciekawsze.
Pani Gdyszka napisała: witam serdecznie, pozdrawiam. Chciałbym jeszcze dodać, że czasem jest na jakąś kurację albo metodę leczenia moda, zwłaszcza w internecie, i rozchodzi się jakaś nowomodna informacja i wcale nie jest pewne, że to dla konkretnej osoby jest dobra kuracja. Przykład według mnie nie do końca sprawdzony to jakiś rodzaj diety, który eliminuje na przykład gluten, ale nie ma pewności, że nie odbierze wielu dobrych rzeczy, czy jeśli nie przemyśli się tego i nie przebada, czy bardziej nie zaszkodzi niż pomoże. Tylko z tym glutenem to tylko przykład.
Oczywiście, no z dietami to już tak jest, że generalnie można by powiedzieć, że diety jak zioła, że są dla ludzi zdrowych. Czyli zdrowym to można różne diety sobie przyjmować i organizm to wytrzyma. Natomiast jeżeli jesteśmy już chorzy, to raczej oczywiście diety wtedy mogą nam pomóc, ale raczej to powinny być diety zalecane przez dietetyka klinicznego bądź lekarza, a nie wyczytane w internecie, że może nam będzie lepiej, jeżeli przejdziemy na taką czy na inną dietę. Więc tak, jest to metoda, przy pomocy której można próbować kogoś wyleczyć, ale znowu nie na własną rękę. No jak z ziołami, tak samo.
A pan Michał Konkret, słowiański zielnik, poleca różnorodność, zaleca różnorodność.
Tak jest, tak, tak jest, jak najbardziej.
Proszę, bardzo, octach miało być, tak, o tych octowych nalewkach, bo właściwie z prawie każdej rośliny, z każdego zioła można zrobić taką nalewkę octową. Ocet lepiej nawet czasami wyciąga te substancje z tej rośliny niż alkohol. My przyzwyczajeni jesteśmy do nalewek alkoholowych.
No jesteśmy przyzwyczajeni, bo tak jakoś właśnie się utarło, że jeżeli mówi się nalewka, no to musi to być na alkoholu. Natomiast ja już to tłumaczyłem właśnie 2 tygodnie temu, że ta jakby źródło słów tej tinktury, bo tak to się powinno mówić, to jest po prostu wyciąg i nie jest nigdzie sprecyzowane, czym my mamy wyciągać te substancje z zioła, więc równie dobrze możemy wyciągać, czyli robić nalewki za pomocą octu. I ocet jest takim najlepszym środkiem, jaki my możemy sobie w domu pozwolić, bo on będzie wyciągał z tych roślin niemalże wszystko. To jest pierwsza sprawa, że nie musimy się przejmować, czy to się rozpuszcza w alkoholu, w wodzie, czy to się rozpuszcza może w jakimś tłuszczu. Ocet sobie z tym poradzi. Ocet to wszystko wyciągnie, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, ocet będzie powodował hydrolizę niektórych związków. I teraz wydawać by się mogło, no tak, no jeżeli prowadzi do hydrolizy, to znaczy, że rozkłada ten związek, a jeżeli go rozkłada, no to go nie będzie, a jak go nie będzie, to nie będzie działał. I tak, i nie, bo powodując hydrolizę skomplikowanych związków, na przykład skomplikowanych kwasów fenolowych na prostsze, albo glikozydów fenolowych na czyste kwasy fenolowe, czy innych glikozydów, właśnie rozbiór na prostsze związki, powoduje, że one są lepiej wchłaniane. To jest jedna rzecz. Druga rzecz...
Niech pan powiada, ja udaję, że coś tego rozumiem.
Rozumiem.
Tak.
Druga rzecz to sprawienie, że pierwiastki zawarte na przykład w niektórych roślinach przechodzą w octan, takie sole. Ciekawe. Możemy mieć na przykład octan potasu. Możemy mieć octan żelaza, octan wapnia. I takie octany są bardzo łatwo przyswajalne przez nasz organizm. Więc jeżeli wiemy, że w danej roślinie jest na przykład dużo żelaza, jak mówi się na przykład o pokrzywie, tak? Mówi się, że ta pokrzywa faktycznie, jak ktoś ma problemy z żelazem, to powinien przyjmować preparaty z pokrzywy, bo wtedy ono się będzie uzupełniało. I tak, i nie, bo to żelazo, jeżeli pokrzywa rośnie na glebie bogatej w żelazo, to faktycznie potrafi pokrzywa wciągnąć to do siebie. Ale najczęściej są to takie związki, które potem, nawet jeżeli byśmy tonami tą pokrzywę jedli, to one nie przejdą do naszego organizmu dalej. My ich nie wchłoniemy. Chyba że właśnie przygotujemy ocet z pokrzywy, ten wyciąg octowy z pokrzywy, no i wtedy żelazo wbuduje się w taki odstan, w taką sól i ta sól będzie,
jest przyswajalna.
Będzie przyswajalna. Dokładnie.
Mhm. To poleca pan nalewkę z pokrzywy, rozumiem, jeżeli chodzi o to żelazo, no, na przykład.
Właśnie to jest coś niesamowitego.
Bo też nalewki, tak, kojarzą się na przykład, no, jaką nalewkę? Pigwówkę na przykład ludzie robią, tak, jesienią. No i co, możemy sobie zrobić octówkę pigwową?
Możemy, tylko właśnie, my nie jesteśmy teraz już chyba za bardzo przyzwyczajeni do takich smaków. Kiedyś XVII, XVIII, XIX wiek, te octy były dość popularne, bo chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby leki leczyły i nie patrzono na to, jak on będzie smakował. Teraz w dobie tego, że jednak farmacja rozwinęła się bardzo, bardzo dobrze, bardzo mocno, nie tylko dba się o to, żeby lek działał, ale żeby jeszcze był smaczny. Więc jeżeli my mamy do tego właśnie jakiś taki zwykły ocet, który no, będzie wykrzywiał trochę nam buzię,
to może niekoniecznie chcemy. Cytryny i miodu.
Ja się właśnie śmieję, bo to jest chyba po raz pierwszy, kiedy ja mówię coś pozytywnego o pokrzywie, bo ja strasznie nie cierpię pokrzywy, bo ona kłuje, no, i ja jej nie lubię. Nie lubimy się.
Ale to zdrowo podobno.
Ale
pokłuć się pokrzywą.
Tak jest. To zdrowe, bo tam jest kwas mrówkowy, więc zamiast męczyć mrówki, możemy wpaść w pokrzywy. Więc tak, jak najbardziej polecam ocet z pokrzywy. I to chyba sobie nagram tę część. Bo to niesamowita sprawa. Polecam.
Jak w takim razie zrobić ocet z pokrzywy? Pokrzywa to tuż już będzie rosła, no taka młoda pokrzywka.
Tak, jest, tak? Bo myśmy zeszłym razem rozmawiali, jak robić takie normalne nastawy, prawda, ziołowe czy owocowe, żeby sobie z tego wyszedł ocet. Dzisiaj natomiast chcemy zrobić coś innego. Ocet już mamy mieć gotowy i to najlepiej ten sklepowy, 10-procentowy. I tym octem będziemy zalewać zebraną przez nas pokrzywę.
Bo ten, który nam się wydaje takim lepszym octem, bo domowym, bo jabłkowym na przykład, on będzie octem do tych celów za słabym.
Tak jest. On będzie świetny, jeżeli chcemy z niego skorzystać po prostu do używania przez nas, taki jabłkowy, jeżeli chcemy sobie popijać, czy używać do potraw, to jest rewelacyjna sprawa. Natomiast jeżeli chcemy...
Winegrę na tym octie polecamy.
Jeżeli chcemy natomiast za pomocą tego octu wyciągnąć coś z innej rośliny, to on już będzie za słaby i tam niestety, ale te procesy, o których wcześniej wspominałem, nie zajdą. A skoro nie zajdą, no to ten preparat będzie niepełny, no nie najlepszej jakości. Więc
czyli używamy tego brutalnego, spirytusowego octu 10-procentowego.
No tak będzie najprościej. Tak będzie najprościej, ponieważ nie musimy się już niczym przejmować. Nie musimy się przejmować, żeby zioło było wysuszone, bo pamiętajmy, że jeżeli bierzemy świeże zioło, no to w każdej roślinie jest jakaś ilość wody. I dodając octu 10-procentowego do zioła, no to już oczywiście też będzie zależało od proporcji i tak dalej, to są wyliczenia, ale na pewno będziemy ten ocet jeszcze rozcieńczać. I my w produkcie finalnym nie będziemy mieli już 10%, tylko będzie mniej. I jeżeli byśmy spadli do około 5-4%, no to znowu będzie za słabo. Więc jak macie gdzieś, drodzy państwo, nie wiem, 6-7% octy, jesteście pewni, że takie macie, to one po tym rozcieńczeniu z tą wodą z rośliny mogą być już za słabe. Zatem kupcie sobie dla świętego spokoju tą dziesiątkę i wtedy nawet jeżeli do jakiegoś rozcieńczenia dojdzie, nie przekroczycie tego progu, żeby coś się tam wam złego stało.
Już rozmawiamy o pokrzywie, ale właściwie teraz no, w lasach, na łąkach to nie ma ziół, z których moglibyśmy robić te octy, tak? To nie są przepisy tak naprawdę na teraz.
To znaczy...
Jesteśmy na przednówku takim bardzo jeszcze mało
zaawansowanym. Znowu i tak
i
nie, bo faktycznie zacząłem mówić o tej pokrzywie, ale w tym momencie mamy do dyspozycji pąki z drzew, mamy do dyspozycji gałązki, korę. To są rzeczy, z których też możemy robić te wyciągi octowe i one też będą miały, w zależności od tego oczywiście, z czego zrobimy, bardzo ciekawe właściwości.
Ty zawsze mówisz o pąkach, że pąki są najlepszym tym surowcem, tak? Bo dlatego, że one zawierają to wszystko, co roślinie jest potrzebne na start i tam jest kumulacja samego dobra.
Tak jest i potem już tego niestety nie ma, bo jak ten pąk pęknie i kilka dni minie od tego pęknięcia i on się przemienia, pąk kwiatowy w kwiat, a pąk liściowy w liść, to potem już w produkcie tym finalnym, czyli w kwiecie czy w liściu, nie ma aż tylu związków i tych wszystkich związków, które są w pąku. Dlatego gemoterapia to jest w ogóle jakby taka oddzielna dziedzina ziołolecznictwa, bardzo ciekawa i bardzo polecam państwu, żeby właśnie o tej już porze zacząć chodzić, sprawdzać, jak to wygląda na drzewach, krzewach wokół was.
Ja podejrzewam, że gdy za 2 tygodnie spotkamy się na kolejne spotkanie, no to będzie akurat dobry temat.
To będzie już pewnie ten moment, gdzie może nawet pochodzimy sobie i pozbieramy.
Poskubiemy cokolwiek,
poskubiemy,
tak?
Dokładnie.
Dobrze.
No.
Okej, okay, świetnie.
Także pąki to jest niesamowita sprawa. Teraz już...
I można by te pąki pojeść na surowo, to opowiemy z jakich roślin można, tak z jakich być może nie można, ale można sobie zrobić tą octową pąkową naleweczkę też, tak?
Tak jest, wyciągi te octowe przygotować, no i wtedy będziemy mieli na długi, długi czas, bo jeszcze jedna rzecz, o której nie wspomniałem, taki wyciąg octowy nam się nie zepsuje.
Mhm.
Znaczy wcześniej... Znaczy, jedyne, co się może stać, to my go zużyjemy, tak? A jak nie, no to wnuki naszych wnuków jeszcze mogłyby korzystać.
Aż do tego stopnia, tak?
Tak.
Ale powinien stać w ciemnym, ciemnej butelce na pewno.
Powinien być w ciemnym szkle, jeżeli nie mamy ciemnego szkła, no to w szafce, z dala od słońca na pewno, bo to już nie tyle jest problem octu, a problem promieni słonecznych, które mogą niektóre substancje nam zniszczyć. Dokładnie.
W ten sposób. A temperatura, gdy ta szafka będzie za ciepła?
Temperatura taka, żebyśmy nie przekraczali tej pokojowej. Ta 20 to już jest takie maksimum, ale jakbyśmy mieli jakąś taką, nie wiem, czasami są takie pomieszczenia a la spiżarka czy coś takiego, gdzie tam jest 15, może czasami 10 stopni. To by było najlepsze dla takiego octu. Najważniejsze, nie przy kaloryferze, nie grubo powyżej 20, to 20 to taka, żeby było już... Jak już nie mamy czego innego.
Kiedyś była taka instytucja szafek podokiennych, takich szafko spiżarek, wiesz, z wywietrznikiem.
No,
tam zimą właśnie było takie tam plus 10 stopni.
No to takie coś, tak, to by było dobre.
To proszę bardzo. Jak to zrobić? Tak, zbieramy dużo tego zioła, tej pokrzywy na przykład, świeżej pokrzywy, zalewamy octem i na tym koniec, tak?
Tak, tylko jeszcze warto by wiedzieć, jaka proporcja, nie? Najczęściej robimy 1:5.
Aha.
Jedna część zioła, czy pąków, czy kory na 5 części octu. I tu znowu, w warunkach domowych zróbmy to po prostu na zasadzie objętości. Czyli jeżeli weźmiemy sobie i naskubiemy 1 filiżankę liści pokrzywy, no to zalewamy to potem 5 filiżankami octu. To jest taka teoretyczna rzecz, natomiast faktycznie, jeżeli byśmy się bawili w porządną recepturę, to powinniśmy to robić w częściach wagowych. Ale często jest tak, że surowiec, który zbieramy, jest na tyle lekki, że żeby wziąć 1 część tego surowca i 5 części octu, to się okaże, że ten surowiec nam wypije cały ocet, no i nie będziemy mieli octu.
Ale można to zrobić też, rozumiem, na oko, tak?
No więc właśnie dlatego mówię, że zróbmy to po prostu metodą objętościową.
Żeby tego octu trochę pływało żeby te
zioła były zalane tym octem, bo inaczej będzie ciężko ten ocet odzyskać. Aha. Są metody w recepturze, na przykład przy pomocy perkolacji i innych metod, gdzie my możemy mieć niewielką ilość rozpuszczalnika, a i tak wszystko wyciągnąć. Ale w domu będzie to ciężkie, więc po prostu 1 porcja na 5 równych porcji.
I potem jest pytanie, ale po co to robić? Weźmy tę pokrzywę, tak? W każdym sklepie możemy sobie kupić herbatkę z pokrzywy. Bo
tak
dlaczego
jest.
Nie? A my będziemy popijali sobie, dodawali łyżeczkę tego octu pokrzywowego, tego wyciągu octowego z pokrzywy do herbaty na przykład, czy do wody?
Już tłumaczę. To pierwsza rzecz, to już w sumie nawet wytłumaczyłem, że związki z pokrzywy, jeżeli będą wytrawione w occie, będą łatwiej przyswajalne. To jest pierwsza rzecz. Czyli tam z tym żelazem, żeby ono w ogóle mogło zaistnieć w nas dalej, no to ten ocet będzie konieczny. Natomiast inne rzeczy, jak na przykład działanie odtruwające, oczyszczające, czy moczopędne pokrzywy, ono zajdzie zarówno, jeżeli będziemy przyjmować preparat octowy, jak i na przykład napar.
Mhm.
Tylko, że jeżeli my mamy zalecenie, żeby się pozbyć wody, prawda? No to może nie jest najlepszym rozwiązaniem, żeby tej wody znowu mnóstwo do siebie dostarczać. Żeby wypić, znaczy żeby się pozbyć odpowiedniej ilości wody, to my musimy na przykład wypić 3 filiżanki na paru z pokrzywy, czyli 3/4 litra. A tutaj wystarczą 3 łyżeczki, czyli 15 ml. Oczywiście taką łyżeczkę warto też rozpuścić w jakiejś części wody. Dajmy na to w 50, prawda, mililitrach. Więc tej wody niepomiernie mniej będziemy przyjmować, a jednak będziemy tamtą wyrzucać. Więc jest korzyść w tym też.
No i tu to ciekawy temat nam się pojawił z dużym znakiem zapytania, bo przecież teraz cały świat krzyczy: pij wodę, tak? Przynajmniej 3 litry wody dziennie tak musisz wypić, a pan Michał mówi, nie, nie, tam
w niektórych oczywiście są jednostki chorobowe, kiedy trzeba, ale tutaj mówimy o takim przypadku, kiedy potrzebujemy akurat się tej wody
pozbyć.
Wniosek
jest następujący. Wrócimy do tematu za 2 tygodnie. Dobrze. Michał Konkel, Słowiański Zielnik, bardzo dziękuję
serdecznie
za spotkanie. Do miłego, do zobaczenia,
do usłyszenia.
To spotkamy się w lesie, Michale,
tak
co?
Jest.
Okej, jesteśmy umówieni. Włodzimierz Raszkiewicz i Katarzyna Piekło, która audycję zrealizowała. Mówimy do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Ładne kwiatki.